Juliusz Woźny, autor scenariusza do komiksu Edyta Stein w poszukiwaniu prawdy w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże, nie zabraknie o tej postaci wielkiej patronce Europy w 1991 roku, kanonizowana przez świętego już dzisiaj Jana Pawła II, a przede wszystkim wrocławianka. Dlaczego tym razem dolnoślązaczka?
Większość moich komiksów dotyczy Dolnego Śląska, a Edyta Stein to naprawdę mega ważna postać w historii naszego miasta, ba, w historii kontynentu, w końcu patronka Europy. Myślę zatem, że każdy wrocławianin powinien poznać jej życie, bo jest naprawdę fascynujące. To są rzeczy zupełnie niebywałe. Myślę, że to może poszerzyć naszą wiedzę, naszą po prostu elementarne jakieś wiadomości na temat naszej przeszłości Wrocławia, ale też na przykład wiele, wiele nowych informacji na temat środowiska żydowskiego. Ja studiując tą postać, wchodząc w te wszystkie problemy i konflikty, które towarzyszyły Edycie w ciągu życia, dowiedziałem się bardzo wielu nowych rzeczy.
Na przykład jaki? Jesteśmy ciekawi.
Na przykład tego, że przechodząc na chrześcijaństwo, Edyta Stein wykluczyła się, ale to w sposób totalny ze środowiska żydowskiego. Odmówiono za nią modlitwę Kaddisz, czyli modlitwę za zmarłych, i gdyby jej matka trzymała się litery
prawa
religijnego, nie powinna przyjmować jej w swoim domu. Ona zresztą w pewnym momencie powiedziała: w tym domu nie ma już dla ciebie miejsca, ale to była matka, ona się złamała. To jest taki pojedynek, takie siłowanie się dwóch bardzo mocnych indywidualności. Augusta Stein była naprawdę twardą babą. Jej mąż zmarł, kiedy Edyta miała 2 lata, i ona potrafiła zadłużone przedsiębiorstwo męża wyprowadzić na taki poziom, że mówiono o niej, że jest najlepszym kupcem, najlepszym handlowcem opałem we Wrocławiu. Edyta to kiedyś słyszała gdzieś tam na jakimś przystanku, była z tego bardzo dumna. I one, doszło między nimi do takiego potężnego konfliktu, bo Augusta nie chciała przyjąć do wiadomości, że córka przeszła na katolicyzm. Także musimy być świadomi tego, jak wyglądają te wzajemne relacje.
To był dramat dla rodziny przecież żydowskiej.
Chyba tylko dla matki, bo pozostała część rodziny, jej rodzeństwo odeszło od wiary. Edyta nie była pierwszą osobą, która zadeklarowała ateizm jako 14-latka. Jej starsze rodzeństwo zrobiło to już wcześniej, ale to jeszcze nie jest taki problem dla prawowiernego Żyda. Ateista nadal pozostaje Żydem. Przestaje się być Żydem, kiedy przechodzi się na chrześcijaństwo. Jeśli państwo oglądali musical Skrzypek na dachu, tam jest taka sytuacja. Pierwsza córka, Zeitl, wychodzi wbrew woli rodziców za mąż za ubogiego krawca, a nie za bogatego starego rzeźnika. Druga córka, w zasadzie nawet nie wiem, czy wychodzi za mąż, ona się wiąże po prostu z rewolucjonistą, bezbożnikiem, ale on ciągle jest Żydem. Natomiast trzecia, ukochana Hawa, wiąże się z chrześcijaninem, z prawosławnym Fietką. I w tym momencie proszę sobie przypomnieć, jak reaguje Tewie Mleczarz. On mówi, że nie, on tego nie przyjmie do wiadomości, i faktycznie on nie może usiąść z nią przy jednym stole, on nie może jej wpuścić do swojego domu. Ona, zgodnie z literą prawa, ona powinna dla niego być nieżywa. On co prawda tam po cichu wypowiada słowa błogosławieństwa. Jednak kocha tą swoją córkę, ale ja dopiero właśnie studiując sprawę Edyty zrozumiałem, co się działo w trakcie tego musicalu. Także radzę, zachęcam, bo to są naprawdę fascynujące sprawy.
Jak Edyta znalazła swoją drogę do nawrócenia na chrześcijaństwo, na katolicyzm? Czy możemy powiedzieć to? Bo te wątki pewnie będą poruszane w trakcie czytania komiksu, który jest poświęcony właśnie Benedykcie od Krzyża, bo to jej później imię przybrane, kiedy wstąpiła w mury klasztorne.
Tak jest. Edyta poprzez ateizm, poprzez zakwestionowanie w ogóle istnienia Boga, drogą poszukiwania prawdy. Ona, studiując fenomenologię, spotykając się z najwybitniejszymi umysłami Europy ówczesnej, doszła do wniosku, że jednak istnieje coś poza światem realnym. Takim impulsem dla niej była śmierć jej przyjaciela. Ona przyjaźniła się z małżeństwem Reinachów, z Adolfem Reinachem i jego żoną. I kiedy Reinach, młody naukowiec, fenomenolog, zginął na froncie, ona była zafascynowana postawą jego żony. Jego żona nie pogrążyła się w rozpaczy. Dla Edyty to był cios, to była ostateczna sprawa, no pustka, nicość. Natomiast jego żona oczekiwała spotkania z nim. Mm-hmm. Twierdziła, że to się jeszcze nie skończyło. Ona z tym człowiekiem jeszcze się spotka. Ona czeka na swojego męża, czy na to mm-hmm. spotkanie. I to bardzo głęboko poruszyło Edytę. Ona przez jakiś czas w ogóle miała wątpliwości, czy protestantyzm, czy katolicyzm. Mm-hmm. Ostatecznie jednak studiując katechizm i pisma, między innymi świętej Teresy z Awila, zafascynowała ją tamta kobieta sprzed kilkuset lat. Proszę zwrócić uwagę, że kobieta i kobieta, to jest właśnie ten ciekawy wątek. Zresztą ta sprawa u Edyty jest obecna. Ona należała do pierwszego pokolenia niemieckich studentek. Tak. To był czas, kiedy mogły kobiety zacząć studiować.
I była doktorem kościoła.
Była tak, doktorem kościoła, była też doktorem fenomenologii.
Tak.
Jej kariera została przerwana ze względu na to, że była Żydówką, ale też myślę, że środowisko ówczesnych naukowców no, nie patrzyło tak przyjaźnie na awans młodej kobiety. Także tutaj bardzo ciekawy wątek się w tym wszystkim pojawia. Zaintrygowało mnie też to, że jest na przykład film na temat Edyty Stein, Marty Mesarosz, węgierskiej reżyserki, która, to jest ciekawa rzecz, kobieta, która jest ateistką, robi film o nawróconej Żydówce i przyznam się szczerze, że z tego filmu ja się nie dowiedziałem, co stało za tą decyzją. Mhm. Film jest bardzo mroczny, no dotyczy czasów hitlerowskich, więc z istoty rzeczy, ale to, co potem wyprawia Martę Mesarosz, pokazując ten zakon, ten klasztor, do którego wstępuje Edyta Stein, no to jest po prostu zupełna aberracja. Ona pokazuje jakieś takie mroczne sceny. Te zakonnice siedzą w jakiejś takiej ciemnej komnacie przy stole, szyją laleczki z materiału. No brakowało jeszcze tylko, żeby zaczęły je nakłuwać. Taki sabat czarownic po prostu. Tymczasem Edyta pisze o tym okresie jako najwspanialszym w swoim życiu. Ona jest zafascynowana, ona jest pełna radości i spokoju. Z tego filmu nic takiego nie wynika. W zasadzie wszystko zmierza konsekwentnie do tego, żeby... Aha, tam się jeszcze pojawia postać taka jakaś zupełnie fikcyjna katolika, który ją prześladuje. To jest nieszczęśliwa miłość, taka jakaś dziwna relacja, miłość, nienawiść. Jan Nowicki gra tego człowieka. I ostatecznie prześladowana przez tego katolika, bo tam cały czas jest podkreślane, że on jest katolikiem oczywiście.
Tak, tak.
Ona trafia ostatecznie do Auschwitz, no i finał jest znany większości wrocławian, czyli...
I niemęczeńską śmiercią została tak zamordowana.
Jest, tak jest. Natomiast tutaj w interpretacji pani Marty Mesarosz to jest zupełnie skrzywione. Jest też jeszcze jeden film o Edycie Stein, Róża zimą, w stylu hollywoodzkim. To już jest kompletna zabawa. Romans wśród huku bomb gdzieś tam w okopach. No bo rzeczywiście Edyta Stein była pielęgniarką. Ona się zgłosiła na ochotnika do służby zdrowia i przez pół roku przebywała, ale w szpitalu na Morawach. W związku z tym ona nie walczyła w okopach. To tylko na potrzeby scenariusza dramatycznego. No i potem jest taka sytuacja, że ona jakby rzuca wyzwanie Watykanowi, rzuca wyzwanie papiestwu, dopomina się, żeby Kościół katolicki wyraźnie opowiedział się po stronie Żydów w trakcie II wojny światowej. Ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. To nie jest tak prosta rzecz, jak nam się dzisiaj wydaje. Ja zresztą o tym w komiksie, do tego nawiązuję w komiksie, bo taką postawę zaprezentował Johan de Jong, szef kościoła katolickiego w Holandii. On wystosował list do parafii i księża z Ambon odczytali list, w którym właśnie potępieni zostali naziści. Mało tego, ci Holendrzy, którzy wstąpili do partii nazistowskiej, mieli zostać pozbawieni sakramentów. Mhm. Zemsta, riposta strony nazistowskiej, strony niemieckiej była miażdżąca. To właśnie wskutek tych represji po tym liście Edyta Stein trafiła do Auschwitz. Razem z kilkudziesięcioma tysiącami Żydów holenderskich, w tym bardzo wielu Żydów, którzy przeszli konwersję. Wyobraźmy sobie teraz, że papież rozpropagowuje taki list, wysyła taki list do wszystkich parafii tutaj na terenie Europy. I jaka jest riposta wtedy Hitlera? No, myślę, że trudno sobie wyobrazić, żeby działo się jeszcze coś gorszego niż w obrębie Holokaustu, ale to na pewno by nie zapobiegło niczemu. Myślę, że to jeszcze by nasiliło represję.
A my już nie o filmach, a chcemy rozmawiać o komiksie. Jak powstawał?
To też było bardzo ciekawe. Ja rysowałem ten komiks razem z moim zięciem, Martinem Wenterem, który jest wyznania kalwińskiego. On pochodzi z RPA, jest wyznania kalwińskiego. Także na przykład, kiedy ja mu mówiłem, ale wiesz, tu trzeba ornaty przedsoborowe narysować. No to on na mnie patrzył oczami jak 5 złotówki, ale...
Ale ty go instruowałeś,
o co chodzi? Tak, i mnóstwo tego typu rzeczy. Są na przykład budowle, które już dzisiaj nie istnieją. Trzeba było zmieniać pewne detale w budowlach, które nadal są. Trzeba było próbować odtworzyć pewne elementy, o których mówią źródła. Także to jest naprawdę fascynująca historia i odnaleźć na przykład wizerunki bardzo wielu postaci, z którymi się Edyta Stein spotkała w trakcie swojego życia. Tutaj taki na przykład mały szczegół, karmelitanki, które biorą udział w uroczystości obłóczyn, są ubrane w suknię ślubną. To jest taki symbol, że zakonnica zostaje oblubienicą Chrystusa. Jakby bierze z nim ślub, dlatego ta suknia ślubna. I potem z tych sukni potem się szyje ornaty z tych materiałów. Materiał z sukni Edyty Stein z obłóczyn posłużył do uszycia ornatu, który założył Jan Paweł II w trakcie beatyfikacji. Pięknie. Nie każdy o tym wie, ja się dowiedziałem właśnie
w trakcie
tak.
Tworzenia komiksu, niesamowite.
Tak jest. Także to są rzeczy fascynujące. Dowiedziałem się mnóstwo szczegółów z życia Edyty Stein, między innymi tego, że jako smarkula, kiedy matka wysyłała ją z jej siostrą Różą na zakupy, to lubiły sobie chodzić do cukierni przy ulicy Kuźniczej.
Jest Róża taka... także zginęła, prawda, męczeńską śmiercią.
Tak, tak. One razem zostały wywiezione do Auschwitz i tam jest taki moment, kiedy Edyta mówi do Róży, chodź, idziemy cierpieć za nasz naród. Tak. I tu można się zastanawiać, o który naród chodzi. Edyta była patriotką niemiecką. Ona... zgłosiła się na ochotnika do służby, prawda? Ona mówiła o sobie, że jest Niemką, także wręcz Prusaczką. Ona w swoich pismach na przykład porównywała ten naród niemiecki z czasów I wojny światowej do Spartan. Także ona naprawdę była wyraźnie zdeklarowana po stronie narodu niemieckiego. Być może mamy tu do czynienia z pewną dwoistością, że nie tylko za naród żydowski, ale także w jakimś sensie może chodziło o odkupienie, może chodziło o właśnie wzięcie na siebie win narodu niemieckiego. No, jest to ciekawe, każdy to musi rozważyć. Zachęcam do tego, żeby wziąć ten komiks do ręki. Przy ulicy Kuźniczej jest przepiękna kamienica pod srebrnym hełmem z takimi panopliami, czyli dekorowana jest takimi wiązkami broni, no hełm, więc takie militarne dekoracje. I one tam chodziły chodziły na lody z bitą śmietaną.
O, także nie istnieje, już rozumiem to miejsce.
Ta kawiarnia nie istnieje, kamienica istnieje, a przy tej samej ulicy konwikt świętego Józefa, tam, gdzie Edyta też pobierała część swoich nauk, to jest tuż przy budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. W tej chwili tam jest Instytut Antropologii, także jak chcemy się przejść śladami Edyty Stein, to właśnie tam. Na uniwersytecie tam też bywała. No i oczywiście dom Edyty Stein. To jest taka wielka relikwia. Kiedy tam otwieramy drzwi, to dotykamy tej samej klamki,
którą dotykała
Edyta Stein. Więc to rzeczywiście, wchodzimy po tych samych schodach. Jesteśmy w salonie, w którym Edyta Stein tańczyła, a podobno tańczyła nieźle. No była młodą kobietą, przeżywała swoje fascynacje mężczyznami. Są tego świadectwa, że jakieś tam były miłości. No więc myślę, że rzecz dla nas fascynująca. No i ta droga z tego domu do kościoła świętego Michała Archanioła, kiedy to Edyta wczesnym rankiem, żeby nie drażnić matki, chodziła sobie na mszę. I tam też klamka zachowana do dzisiaj i drzwi i w środku kaplica świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Także myślę, że rzeczywiście Wrocław jest miastem pełnym śladów naszej świętej.
I bez wątpienia wrocławianka zapisała się trwale na kartach historii naszej miejscowości. Do kogo skierowany jest komiks? Bo to jest taka historia podana w niekonwencjonalny sposób.
Gdybym mógł robić filmy, to z całą pewnością robiłbym filmy o Edycie Stein, czy o błogosławionym Czesławie, o szeregu postaci tutaj z historii Wrocławia. Niestety ani ten budżet, ani możliwości organizacyjne. Dlatego ograniczam się do komiksów. Myślę, że historia naszego miasta jest tak ogromnym obszarem, pełnym naprawdę wspaniałych postaci, fascynujących tajemnic, że warto to wszystko poznawać, warto się przyglądać temu bliżej i sądzę, że nie będziemy rozczarowani, bo to są historie, niektóre z tych opowieści to są rzeczywiście, ja wiem, że to jest takie banalne sformułowanie, taki komunał, że gotowy scenariusz, ale faktycznie, no przecież życie Edyty Stein pełne tych dramatycznych zwrotów jest scenariuszem filmu. Życie błogosławionego Czesława z oblężeniem Mongołów. No, fantastyczna sprawa. Marian Cooper, który leczył się tutaj we Wrocławiu z oparzeń na froncie niemiecko-francuskim, gdzie jako amerykański lotnik walczył najpierw z Niemcami, a później po stronie polskiej z bolszewikami w roku 1920. Jak mówię, tutaj leczył się z ran, a potem nie każdy wie, że ten Marian Cooper po powrocie do Stanów Zjednoczonych nakręcił film King Kong według własnego scenariusza, według własnego pomysłu.
Jest wiele wątków historycznych zapisanych na trwale już w naszej historii wrocławskiej. Jak możemy zdobyć egzemplarz komiksu?
Egzemplarz komiksu można zdobyć za darmo. Wystarczy przyjść na spotkanie autorskie 25 bieżącego miesiąca na godzinę 18 do domu Edyty Stein przy ulicy Nowowiejskiej. Zapraszam, zachęcam, będę tam opowiadał o tym komiksie. No i wszyscy, którzy przyjdą, otrzymają ten komiks za darmo. Także zachęcam.
To zapraszamy.